Konkretne rozmowy o książkach.
Jak się domyślacie, właśnie minęła 19. Ja nieodmiennie nazywam się Michał Barton i zapraszam Państwa na 62. odcinek audycji Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Waszym domu. Za oknami wiosna rozgościła się już na dobre. Ptaki śpiewają tak, jakby właśnie wygrały konkurs talentów. Drzewa i krzewy kwitną z rozmachem godnym najlepszych premier wydawniczych. A człowiek? Zamiast czytać, zaczyna podejrzanie często zerkać przez okno. Spokojnie, proszę Państwa, my tu jesteśmy po to, żeby jednak wrócić do książek. Dzisiejszy program będzie wyjątkowy, bo rozmowę z naszą i Państwa gościnią współprowadzi Anna Maria Schuster, co oznacza, że będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze uważniej i nie ukrywajmy, jeszcze bardziej konkretnie. A nasze przytulne studio odwiedzi dziś dr Kornelia Sobczak, kulturoznawczyni, publicystka, autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych, związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie w Instytucie Kultury Polskiej uzyskała stopień doktora. W swojej pracy badawczej zajmuje się pamięcią kulturową, m.in. recepcją kamieni na szaniec i ich obecnością w polskiej świadomości historycznej. Publikowała artykuły i współtworzyła książki poświęcone historii społecznej, pamięci o zagładzie, czy nawet konkursowi Chopinowskiemu. Związana była także z działalnością redakcyjną, m.in. w miesięczniku Dialog. Angażuje się w projekty badawcze i społeczne, w tym inicjatywy dotyczące pamięci historycznej oraz współczesnych wydarzeń kulturowych, takich jak cykl debat o katastrofie klimatycznej przed końcem, pochodzi z Kołobrzegu, dziś mieszka w Warszawie, czyli można powiedzieć przeszła drogę od szumu fal do szumu wielkiego miasta. Jest również autorką książki Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce, w której na nowo przygląda się bohaterom Kamieni na Szaniec, próbując odczytać ich historię w szerszym kontekście kulturowym i społecznym. I to właśnie ta książka jest przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy o pamięci, patriotyzmie i o tym, co z tych historii zostaje z nami tu i teraz. W dalszej części programu, jak zawsze niezawodny, pojawi się Marcin Sobalski ze swoim szybkim monologiem o książce. Szybkim, ale na tyle treściwym, że spokojnie starczy na kilka wiosennych wieczorów z lekturą. Zostańcie z nami do końca. Naprawdę warto. Zaczynamy! Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co było pierwszym impulsem, by ponownie przyjrzeć się historii Zośki i Rudego?
Trudno mówić o jakimś takim impulsie, ponieważ to jest książka, która mi towarzyszyła właściwie przez całe życie, od momentu jej pierwszego przeczytania. I 10 lat temu był taki, nie wiem czy pamiętacie, taki łańcuszek na Facebooku, 10 książek, które miały największy wpływ na twoje życie i ja się strasznie wstydziłam go wypełnić, ale sobie pomyślałam, że na pierwszym miejscu byłyby Kamienie na Szaniec i Lolita Nabokowa. Właśnie pod względem tego, jaki wpływ rzeczywiście wywarły te książki na moje życie. Natomiast były takie dwa zdarzenia, może które jakby utwierdziły mnie w przekonaniu, że to jest temat, którym warto się zająć i te zdarzenia zbiegły się z czasem wyboru tematu pracy magisterskiej, a potem doktorskiej. I oczywiście to był 2013 rok i ta afera wokół wypowiedzi Elżbiety Janickiej. I to jak wówczas, uderzyło mnie to jak wówczas, nikt nie chciał tak naprawdę, czy prawie nikt dyskutować o tej książce, nikt nie chciał przeczytać ani tego, co powiedziała Janicka uważnie, ani tego, co jest w książce, ani podjąć dyskusji na temat inny niż natura relacji Zośki i Rudego, a przecież tam Janicka też podnosiła bardzo wiele innych palących kwestii. Natomiast druga rzecz, to było bodajże rok później, pamiętam, że to był chyba 11 listopada i była jakaś manifestacja taka lewicowa, która złożyła kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej i bardzo wielu moich znajomych było wówczas oburzonych tym, że no dlaczego lewica pali znicze pod pomnikiem Polski Walczącej, pod pomnikiem Armii Krajowej, to jest wpisywanie się w tą kulturę dominującą, to jest ignorowanie tej historii, że Armia Krajowa mordowała też, prawda, Żydów, Ukraińców, że tolerowała ten antysemityzm w swoich szeregach. No i że generalnie to są takie hołdy, które i tak nie poskutkują tym, że jakby ta lewica zostanie wciągnięta w tą patriotyczną tradycję. No i mi się wtedy wydawało, że to jest zdecydowanie za ostre postawienie sprawy i że nie możemy wrzucać do kosza całej tradycji Polski podziemnej, bo chociażby wysiłek, jakim było tajne nauczanie w czasie okupacji, to, że w 1944 roku wiosną było więcej osób zdających maturę na tajnych kompletach niż w maju 1939 roku. To, że w ramach działalności podziemnej była podejmowana też ogromna praca społeczna, że ta wizja też kraju, który ma się odrodzić po wojnie, to była wizja kraju bardziej demokratycznego, sprawiedliwego społecznie, no i że odcinając się od tego wyrzucamy do kosza jakąś bardzo piękną część historii właśnie takiej, no powiedzmy umownie lewicowej, chociaż właśnie nie przypadam za tym podziałem, nie przypadam za tymi etykietkami, bo one czasami więcej zaciemniają niż wyjaśniają i są takie niepotrzebnie polaryzujące, ale że na pewno jest tutaj wiele historii, którą powinno się jakoś wydobyć i właśnie takim kluczem do tej historii może być książka Kamienia na szaniec.
Dobrze, to dzień dobry, bo ja się jeszcze nie miałam okazji przywitać i ja zadam tutaj przygotowane pytanie, ale coś dołączę do niego od siebie, bo nasze pytanie to, czy można powiedzieć, że pisząc tę książkę próbowałaś demitologizować bohaterów znanych z Kamieni na szaniec? I dodałabym jeszcze do tego ten problem, na ile to można oddzielić, bo mamy do czynienia z bohaterami literackimi, mamy do czynienia z prawdziwymi osobami i mamy do czynienia z recepcją, z jakąś legendą tych osób i wydaje mi się, że to są też trzy różne tak naprawdę narracje.
To prawda i jeszcze oprócz legendy osób, które zostały przeniesione do tej legendy za sprawą właśnie książki Kamińskiego, mamy też legendę samej książki, która funkcjonuje jako taka właśnie bardzo ważna, kanoniczna lektura, która jest jednym z takich najświętszych, Janusz Tasbir nazwał to kamieniem milowym polskiej świadomości, no ale z drugiej strony jest to lektura, więc nie oszukujmy się, jest to dzieło, które jest takie trochę zanurzone w takiej szkolnej formalinie, taka trochę ramota, coś, co się czyta pod przymusem. Więc ten dwoisty status Kamieni na szaniec też tutaj był interesujący. Czy ja chciałam ich odmitologizować, to jest pytanie, jeżeli demitologizację rozumiemy jako uwznieślenie i nazwanie kogoś bohaterem i herosem, a ja teraz przychodzę i mówię, o nie, patrzcie, on wcale taki nie był, to nie. To nie był mój cel. Natomiast jeżeli przez tą demitologizację będziemy rozumieć jakieś próby właśnie spojrzenia na postać historyczną jako na człowieka uwikłanego w historię, a nie właśnie wyciągniętego z tej historii na poziom jakiejś mitycznej opowieści, która się rozgrywa w jakimś uniwersalnym po prostu kosmicznym planie, no to tak, przy czym też chodziło mi o to, chyba nawet używam takiego określenia we wstępie, że żeby nie zwalać ich z cokołu, ale też żeby po prostu trochę powiększyć ten cokół, żeby tam się też mieściły inne osoby i inne opowieści. I tak, rzeczywiście, ta kwestia relacji pomiędzy tym, co jest literaturą, co jest książką Aleksandra Kamińskiego, a tym, co jest historią, ona jest tutaj bardzo skomplikowana, bo Aleksander Kamiński zawsze podkreślał, że on był tylko takim medium piszącym, przez którego jakby ta historia przepłynęła i on ją napisał bardzo szybko, w takim ogromnym napięciu i właściwie nie chciał stworzyć fabuły, literatury pięknej, tylko właśnie powiedzieć tą historię. Ale jak wiemy, medium jest też, medium is the message. I mi się wydaje, że on był tak silną też osobowością, tak wyrazisty miał styl literacki i tak wyraziste miał poglądy wychowawcze, że siłą rzeczy ta historia, która przepłynęła przez niego, no nabrała takiego kształtu, który jest jakoś mocno był zbieżny z jego poglądami, z jego wizją wychowawczą, wizją programową. Więc on na pewno bardzo silnie jakby ukształtował tę legendę Zośki, Rudego i Alka i wpłynął na jej kształt. Natomiast rzeczywiście teraz osadzenie znowu tej legendy w kontekście historycznym, w innych źródłach, w innych dokumentach, no to jest bardzo ciekawa przygoda, która może nam tutaj pomóc różne inne ciekawe rzeczy zobaczyć.
A ile twoim zdaniem szkolna narracja o bohaterach wojennych upraszcza narrację historyczną?
To jest takie trochę niewygodne pytanie, bo ja nie chcę być teraz kimś takim, kto będzie krytykiem szkoły i nie jestem nauczycielką. Więc to tak łatwo powiedzieć, prawda, że szkoła upraszcza. No bo odpowiedź jest, na ile upraszcza? No moim zdaniem bardzo upraszcza, tak? Jakby no to rzeczywiście było też coś, co mną kierowało przy pisaniu tej książki, żeby to skomplikować, żeby pokazać właśnie wydarzenia w kontekście historycznym, ale żeby też pokazać ich jakby jakąś niejednoznaczność, prawda? Natomiast jakby rozumiem, że to, w jaki sposób czyta się kamienie w szkole podstawowej, jest jednym z elementów tego, jak w ogóle tam się czyta lektury, prawda? I że raczej nie czyta się ich, zwłaszcza na poziomie podstawówki, krytycznie, tylko raczej jako taką, poprawmy, jeśli się mylę, ale jako taką właśnie lekcję wartości i jakichś postaw moralnych. Natomiast myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby uczniom, uczennicom opowiedzieć całą historię, która była dookoła i opowiedzieć im, w jakim świecie powstawały kamienie na szaniec, jaki świat poprzedzał ich powstanie. Też dlatego, że dopiero w ten sposób możemy docenić bohaterstwo tych bohaterów i oddać im hołd, to brzmi tak bardzo górnolotnie, ale właśnie jakby oddać im szacunek, oddać im sprawiedliwość, też jakby pokazując, jakich trudnych wyborów dokonywali, albo czasami może takich, które możemy oceniać jakoś negatywnie, albo zastanawiać się, czemu podjęli taką, a nie inną decyzję, co nimi motywowało. Zobaczenie tego w całym takim bardzo szerokim kontekście dopiero daje nam całościowy obraz tej historii. I to jest jedna rzecz. A jeszcze druga rzecz jest taka, że w ogóle jeżeli chodzi o historię II wojny światowej, to w naszej, że tak powiem, kulturze, w naszej pamięci historycznej, a może polityce historycznej jest taka tendencja, żeby tą młodzież, to pokolenie Kolumbów z jednej strony bardzo gloryfikować, ale z drugiej strony jest taka tendencja do pokazywania tego, jacy to byli fajni młodzi ludzie, tacy sami jak my. I żeby ten cały przekaz bardzo adresować do młodzieży przez takie właśnie jakby uwspółcześnianie tamtych biorów, stylów zachowań, robienie takich sexy konspiratorów trochę, nie? To jest w kinie, to jest w książkach. I mi się wydaje, że to też jest o tyle jakby niesłuszne i niebezpieczne, że zapomina się, że każde pokolenie jest inne, jest kształtowane przez inną rzeczywistość, inaczej wychowują je rodzice, inaczej szkoła, inaczej w innej rzeczywistości państwowej też dorastają, ale też jakby takie porównywanie się do konspiratorów teraz z perspektywy pokojowej i z perspektywy ciągle jeszcze bardzo bezpiecznego świata, też mi się wydaje jakieś takie niewłaściwe. I że ten taki kult bohaterstwa ma jakiś taki niebezpieczny potencjał też jakby infantylizujący całe to podejście do historii.
To tu mogę skomentować jako aktywna nauczycielka w tym momencie w liceum, wcześniej w szkole podstawowej, że rzeczywiście no, ta infantylizacja z całą pewnością ma miejsce i teraz, gdy uczę w liceum, kamienie na szaniec są jedną z ulubionych lektur, do których uczniowie się odwołują w wypracowaniach. Uczniowie w liceum również, z czego no, jako nauczyciele licealni nie jesteśmy jakoś szczególnie zadowoleni, ale odwołują się w taki właśnie infantylny sposób, zdradzając no, absolutną przy okazji ignorancję, jeżeli chodzi o historię. Także bardzo dużo jest błędów rzeczowych. Uczniowie są często przekonani, że ci bohaterowie walczyli w powstaniu warszawskim, chociaż żaden z nich nie dożył do powstania warszawskiego. Także raczej nie tyle znają tę lekturę, co znają pewną narrację na temat tej lektury.
Tak, to jest bardzo, dziękuję, że to mówisz. To jest w ogóle moim zdaniem świetne podsumowanie tego, w ogóle jak się uczymy czytać w szkole, że tak naprawdę dostajemy do nauczenia się pewne interpretacje na temat różnych lektur, niż spotkania z tymi lekturami. Też trochę po części dlatego, że no kamienie akurat nie, ale bardzo wiele tekstów, które się czyta w szkole, czy podstawowej, czy średniej, to są po prostu bardzo trudne teksty, które wydaje mi się ciężko zrozumieć na takim najbardziej podstawowym poziomie jakby komunikacyjnym. Dlatego łatwiej jest wykuć się, o czym one są, niż to zrozumieć.
W książce pojawiają się wątki dotąd marginalizowane, choćby pytania o relacje emocjonalne między bohaterami. Czy była to próba poszerzenia perspektywy, czy prowokacja? Już trochę odpowiedziałaś na to pytanie wcześniej o tym poszerzaniu cokołu. Zresztą mój znajomy, też osoba nie hetero, właśnie stwierdził, że bardzo, rozmawialiśmy o tej książce, stwierdził, że bardzo podoba ten w ogóle pomysł tego poszerzania cokołu pomnika. No właśnie, ale prowokacja też?
Wydaje mi się, że w tej książce jest dużo prowokacyjnych rzeczy i takich może nawet nie prowokacyjnych, tylko takich, które jakby stawiam jako problemy i naprawdę chciałabym, żebyśmy o tym jakby porozmawiali, żeby to była dyskusja na ten temat, żeby poznać na nie innych, ale to nie są kwestie dotyczące pierwszego rozdziału, tylko dwóch ostatnich rozdziałów, tych dotyczących Polski przedwojennej i szczerze mówiąc spodziewałam się raczej jakiejś krytyki tego przedstawienia Polski przedwojennej, które tam robię, no bo właśnie też mimo wszystko żyjemy w takim trochę przywiązaniu do tej opowieści o tej II Rzeczpospolitej, która jednak była jakimś tam pięknym okresem. Oczywiście ona miała bardzo wiele osiągnięć. Natomiast ja może powiem taką rzecz, która jest nieoczywista, a warto ją powiedzieć. Żeby wydać książkę w Polsce, no to trzeba mieć albo jakieś dofinansowanie, no albo jak wydawca musi znaleźć tutaj jakiś potencjał komercyjny. I ta moja książka nie miała żadnego dofinansowania z żadnej uczelni, ani od żadnego Sorosza, ani z żadnej instytucji. Więc ta decyzja, żeby ten rozdział o miłości pojawił się też jakby na samym początku, to była taka trochę też sugestia takiej strategii wydawniczej, żeby rzeczywiście się nawiązać do tej afery z sprzed ponad 10 lat. No i wiadomo, że jak ten rodzaj kontrowersji czy prowokacji przyciągnie jakąś publiczność, no i ta różowa okładka, ja się z tym nie czuję jakoś super, bo ja nie mam takiej wcale natury prowokatora czy jakiegoś człowieka, który się karmi kontrowersjami. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie te wątki dotąd marginalizowane wybrzmiały i to są znowu te wątki w tych dwóch ostatnich rozdziałach. Na przykład wtedy, te tam 13 lat temu, doktor Janicka powiedziała, że ojciec Zośki wprowadzał getto ławkowe na Politechnice. I to jest prawda i to powiedziane w ten sposób jakby brzmi też strasznie i jest jakimś ciosem w legendę, ale jakby dopiero poznanie tej historii, że on nie zrobił tego, nie wstał rano i powiedział, okej, dobra, dosyć tego, dzisiaj wprowadzamy getto ławkowe, koniec. Tylko, że zrobili to wszyscy rektorzy wszystkich prawie uczelni warszawskich, z wyjątkiem Wolnej Wszechnicy, czyli jakby no wszyscy, tak, Politechniki, SGH, Uniwersytetu, w całej Polsce zresztą tak samo, w tym samym pierwszych dniach października 37 i pokazanie, w jaki sposób do tego doszło, jaka kampania, silny antysemicki lobbying poprzedzał to, to wydaje mi się właśnie bardzo potrzebne, bo to z jednej strony nie chodziłoby o to, żeby oskarżać czy rozliczać decyzji moralnych jednego człowieka, ojca Zośki. Nie chcę tego robić, ale z drugiej strony, żeby pokazać, jaki klimat polityczny wtedy panował i jak bardzo ten klimat i ta kultura zmuszała też różnych ludzi do podejmowania decyzji, które, no, których pewnie by nie podjęli w innych warunkach. Ale właśnie takie pytanie, czy jakby powinni byli się bardziej postawić, jak to uzasadniali, jak do tego doszło, no to jest coś, na czym bardzo mi zależało, żeby to pokazać w takim szerszym planie. Podobnie jest z tym Rudym w ONR-ze, że to nawet nie chodzi o to, czy gdybyśmy, nie wiem, znaleźli dokument, takie dokumenty się nie zachowały, listę członków i by się okazało, że on tam jest na liście członków, to jeszcze nic nam nie mówi tak naprawdę o tym, dlaczego on mógłby tam być. Dlatego ja na przykład czytam te lektury, które zdaniem świadków były czytane na tych ONR-owskich zebraniach i rozważam, co mogło być w nich atrakcyjnego wówczas dla tych młodych ludzi i dla harcerzy. I w jaki sposób też jakaś taka na przykład nacjonalistyczna, czy antysemicka, czy antyukraińska propaganda była sączona, że ona jakby nie była sączona tak całkowicie wprost, ale poukrywana, czy jakby poprzetykana różnymi bardzo rozsądnymi pomysłami wychowawczymi, krytyką pewnych instytucji, krytyką biurokracji, co musiało przemawiać do młodych ludzi wtedy. Dlatego ten cały ten kontekst jest ważny. Tylko z drugiej strony zdaję sobie sprawę też z tego, że może jest w nas jakiś taki opór przed zobaczeniem wszystkiego w kontekście, bo bardzo potrzebujemy też w dzisiejszych czasach jakichś takich szybkich odpowiedzi, takich bardzo mocnych tez i no ja wbrew pozorom wcale jakby nie chcę niczego przesądzać, ale zależy mi na tym, żeby, prawda, porozkładać to, co mam, tą wiedzę, którą mam, te dokumenty, te źródła i pozostawić to oceny czytelnikom też, żeby oni sobie na tej podstawie sformułowali jakąś odpowiedź.
Muszę powiedzieć, że ja jako osoba, która też wielokrotnie czytała Kamienie na szaniec z racji zawodowych, rzeczywiście widzę, że też ta recepcja się zmienia i uczniowie, gdy pracowałam w szkole podstawowej, zadawali to pytanie, czy ja uznałabym taką interpretację, że między Zośką i Rudym jest coś więcej niż tylko przyjaźń i współcześnie to, co jest w tym tekście, czego gdy ja sama byłam w podstawówce, pewnie zupełnie nikt by nie podejrzewał, to się pojawia i trochę inaczej czytamy teraz, trochę inaczej czytaliśmy jakiś czas temu. No i rzeczywiście to, o czym piszesz też nawet na samym początku, też teraz zaczynam to widzieć, że na przykład w tej narracji Kamińskiego II wojna światowa, właściwie w której no, w Warszawie nie ma Żydów, w ogóle nie pojawia się praktycznie ten problem, więc też to, co jest przemilczane, też jest jakąś, myślę, deklaracją.
Tak, a z drugiej strony właśnie to, że jeżeli jesteś w tej późnej podstawówce, ja nie będę oszukiwać, że kiedy pierwszy raz wziąłem tą książkę, to miałam jakąś wielką wiedzę na temat getta warszawskiego, bo nie, bo jakby to też nie jest coś, czego się uczy, było przynajmniej w moich czasach w szkole podstawowej. Zresztą pewnie czytanie Kamieni na szaniec to w ogóle nie zgrywało się w czasie z omawianiem historii II wojny światowej na lekcji historii. No to jest coś takiego właśnie, że jak ktoś tego nie opowie, to się tego nie zauważy, że jak się czegoś nie dopowie, to można to właśnie wykadrować, to spojrzenie Kamińskiego jest wykadrowane w taki sposób, żeby, no można powiedzieć, że każda opowieść historyczna jest jakimś kadrowaniem, jakimś wycinaniem, jakimś wyborem. Nie ma idealnie obiektywnej i nie ma idealnie wszechstronnej, gromadzącej wszystko opowieści. No natomiast teraz też nie chodzi o to, żeby rozliczać Kamińskiego, dlaczego on tak zrobił, chociaż trochę staram się odpowiedzieć na te pytania, ale po prostu chodzi o to, żeby to uzupełnić tą wiedzę na przykład. Jakby omawiając tą książkę w szkole, czy to nie muszą robić koniecznie nauczyciele to mogą zrobić, jakby sami uczniowie mogą się tego dowiedzieć, albo ich rodzice, albo po prostu tak, żeby dopowiedzieć to, że rzeczywiście w czasie, kiedy oni najintensywniej działają na ulicy Warszawskiej w tym małym sabotażu, to jakby połowa miasta jest w ogóle wyjęta z użytkowania i jest tam zrobione getto.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
Fine. Why soldiers go marching in masses aligned? This sickness is spreading from victory to stone. Ahoy, ahoy, land, sea and sky. Ahoy, ahoy, boy, man and soldier. Ahoy, ahoy, deceived and then broken. Blank and wide-eyed. Why so uncertain? This culture deceives. Prophesied, brainwashed. Tomorrow's decline. All systems are failing. The banners unroll. Into the silence. Whispers ignite. Promises broken under cold moonlight. Mothers are crying. Collector's dilemma, all neatly filed.
A czy nie obawiasz się zarzutów o nadinterpretację, zwłaszcza w kontekście sugestii dotyczących relacji Zośki i Rudego?
To jest pytanie, które powinno brzmieć w czasie przeszłym, bo ja się tego nie obawiałam, ponieważ wydawało mi się, że ja niczego... Znaczy, nie wydawało mi się, tylko wiem, że znowu niczego tutaj nie przesądzam, że w ogóle po prostu próbuję też spojrzeć na tę relację w szerszym kontekście przy użyciu dokumentów, właśnie na przykład tego, w jaki sposób oni rozmawiali z innymi osobami, z innymi kolegami, jakie mamy o nich świadectwa, co mówili inni ludzie, jak Zośka pisał o Rudym, ale też jak ta historia ich była recypowana jakby później, w latach 70. i 80., ale ja się w ogóle wystrzegam tego, żeby to jakoś nazywać, dopowiadać. Uważam, że w ogóle badanie historii jakiejś nienormatywności, no jest bardzo trudne, bo to nie jest tak, że jakby ludzkie życie uczuciowe jest jakąś obiektywną rzeczywistością i na przykład być może Chopin cierpiał na mózgowiscytozę i my wtedy tego nie wiedzieliśmy, dlatego przypisywano mu gruźlicę, ale teraz możemy obejrzeć serce Chopina albo mamy lepszą wiedzę medyczną i na podstawie tych objawów możemy diagnozować mukowiscytozę. No w przypadku jakby tego, jaki rodzaj uczuć łączył dwie osoby albo to, czego oni jakby pragnęli dla siebie, no to jakby nie da się tak zrobić, ponieważ pewne tożsamości są dopiero dookreślane z czasem. Ale mi się wydawało, że jakby ja niczego nie nadinterpretuję, bo w ogóle jakby właśnie nie nazywam tego, nie dociskam, natomiast pokazuję swoje karty. Pokazuję, jakie mam karty i jakby zostawiam to czytelnikom. Zależało mi na tym też, żeby jakby wyjść z tego podziału, z tej opozycji, w którą wpadamy bardzo często. Jest takie właśnie powiedzenie, czy to jest coś więcej niż przyjaźń i taka opozycja, przyjaźń, miłość. Ja bym powiedziała, że to była miłość tak silna jak przyjaźń. Nie tylko przyjaźń tak silna jak miłość, że to jest być może jakiś nowy w ogóle rodzaj uczucia. Też taki, który pojawia się w innych tekstach, na przykład Jan Strzelecki, taki później po wojnie znany socjolog, członek najpierw PPS, a później opozycji demokratycznej. On pisał w swojej książce Próby świadectwa właśnie o takim szczególnym rodzaju braterstwa, które się wykształcało między ludźmi w czasie wojny, w tym napięciu, które było właśnie takim świętym uczuciem miłości, w którym ludzie już myślą tak samo, wiedzą tak samo i w którym ta troska o życie tego drugiego jest ważniejsza niż troska o własne życie. To są takie rzeczy, które też można odnaleźć w tych relacjach o przyjaźni Zośki Rudego, zwłaszcza w tym pamiętniku Zośki, ale nie tylko. Natomiast teraz jakby okazało się, że jeżeli ktoś chce, jakby jeżeli ktoś nie chce czytać i jeżeli ktoś podchodzi do mojej książki z jakąś gotową tezą, no to nie mogę na to nic poradzić, chociaż oczywiście jest to strasznie, strasznie przykre, że ludzie znowu odmawiają czytania i właśnie takiego czytania w kontekście i próby zrozumienia tego, co piszę. Może to jest też, wynika z tego, że mamy jakieś takie przedustawne wyobrażenia co do niektórych terminów. Bo zarówno ten termin miłość romantyczna, którym się posługuje, to jest taki termin z historii literatury tak naprawdę. W sensie sam termin nie jest zapożyczony od Marty Piwińskiej, ale jej jakby rozumienie tego terminu. Natomiast zauważyłam też, że dla mnie było oczywiste, że słowo queer to nie znaczy, mówiąc wprost, to nie znaczy homoseksualny. Właśnie wręcz przeciwnie, ludzie używają tego słowa, żeby odróżnić się od takich prostych podziałów i dla mnie by było oczywiste, że queer to jest jakiś rodzaj niezgody na zastaną rzeczywistość i na taki ustalony układ spraw, a po prostu być może dla wielu osób to jest synonim, nie wiem, skrótu LGBTQ i stąd się biorą jakieś nieporozumienia i stąd się biorą jakieś próby wrzucenia mnie w rzeczy, których nie piszę tak naprawdę, bo to uczucie, które określam jako queerowe, to właśnie chodzi w nim o to, że ono przekracza jakby wszelkie jakby nasze oczekiwania i właśnie podziały i sposoby tego, jak ludzie mogą być ze sobą, w jaki sposób mogą się jakby kochać w takim najszerszym sensie. Natomiast właśnie bywa to jakoś tak wąsko interpretowane, co jest jakimś nieporozumieniem.
Po lekturze twojej książki nasuwa mi się dość jednoznaczna refleksja. W realiach okupacji, w cieniu codziennego zagrożenia, nieustannej walki z wrogiem, prywatne życie bohaterów, w tym ich wybory uczuciowe, schodzą na dalszy plan. To, kogo darzyli sympatią czy miłością, wydaje się mieć znaczenie drugorzędne wobec skali wyzwań, przed którymi stali. Tym bardziej zaskakujące, że właśnie ten aspekt budzi dziś takie silne emocje i bywa przedmiotem sporów. Można odnieść wrażenie, że współczesna wrażliwość próbuje narzucić tamtym czasom własne priorytety, nie zawsze adekwatne do historycznego kontekstu.
No właśnie, bo mówimy tutaj o tym, kto może być bohaterem. Mhm. Tutaj też zadajesz to pytanie, czy osoba nieheteronormatywna w ogóle może być bohaterem, czy pasuje do tej kategorii i pytanie, czy w ogóle potrzebujemy tych bohaterów narodowych jeszcze.
To jest bardzo dobre pytanie, bo mi się tak dosyć długo wydawało, że może właśnie trzeba byłoby jakoś odmienić to myślenie w kategoriach bohaterów, że w ogóle to nie chodzi o to, żeby jednych bohaterów zastępować innymi albo jednych zrzucać, a innych znosić na pomniki, tylko żeby właśnie wypracować jakiś inny sposób refleksji historycznej. Ale jednak teraz wydaje mi się, że potrzebujemy może nie tyle bohaterów, co jakichś takich wzorców biograficznych i ponieważ ta historia cały czas z nami jest, w sensie mam na myśli cały czas jako społeczeństwo jakoś tam myślę, myślimy historią, odwołujemy się do historii, to też potrzebujemy jakby tej wiedzy historycznej, też zaglądania do takich możliwości, że była możliwa inna przeszłość, bo dzięki temu być może będzie łatwiej nam sobie wyobrazić inną przyszłość. I dlatego na przykład opisuję tę działalność Hanki Zawadzkiej, siostry Zośki i tego harcerstwa żeńskiego, które nie zostało opisane, nie stało się przedmiotem epopei narodowej. Można pobawić się w taką spekulację, że było blisko, że Kamiński był blisko tego też środowiska tych dziewcząt i mógł to opisać. Nie zrobił tego, ale spoglądając w przeszłość możemy zobaczyć jakiś być może inny rodzaj patriotyzmu czy budowania wspólnoty, który możemy wykorzystać w przyszłości. Natomiast no tak, myślę też, że ze względu na to, że to jest ciągle lektura dla bardzo młodych ludzi, no to w sumie nie wiem, czy oni teraz potrzebują takich bohaterów, ale wydaje mi się, że potrzebują tych historycznych osób, które czasami stają się bohaterami, czasami stają się symbolami. No na przykład popularność fanfików z różnymi postaciami, czy literackimi, czy właśnie historycznymi, trochę dowodzi tego, że to zapotrzebowanie na jakąś taką silną, wyrazistą postać historyczną jest potrzebne. No oczywiście też można powiedzieć, że wyciąganie, odpominanie, czy patrzenie inaczej na jakieś postacie historyczne, no to jest jakiś taki forma spłacania długu wobec przeszłości, że jakby powinniśmy pamiętać, no to jest jakiś taki obowiązek, pamiętając, ocalamy te życia tych ludzi. Dlatego też bardzo kibicuję wszystkim takim inicjatywom, projektom odnajdywania nowych życiorysów, nowych bohaterek. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na twoje pytanie?
Tak, to bardzo dobra odpowiedź. A jak twoim zdaniem zmienia się nasze myślenie o patriotyzmie, gdy patrzymy na tę historię bez patosu?
Ja myślę, że ta historia i w ogóle historia II wojny światowej, działalności konspiracyjnej, trochę oglądana bez tego uwzględniającego patosu, który podkreśla osobiste bohaterstwo, prawda, i osobistą odwagę, że zamiast patrzeć w ten sposób i zamiast jakby budować legendy bohaterów, bohaterowie są bardzo ważni, mówiliśmy o tym przed chwilą, ale zamiast budować legendy bohaterów, powinniśmy patrzeć na historię i zadawać sobie pytanie, co zadziałało wtedy, a co nie. Wydaje mi się, że to jest też w obecnych czasach, kiedy jesteśmy zagrożeni różnymi kryzysami, nie tylko wojną też, ale kryzysem klimatycznym, być może kryzysem uchodźczym, być może jakimiś katastrofami naturalnymi, to dobrze jest spojrzeć, co sprawiło, że na przykład niektóre rzeczy wtedy się udawały, na przykład tajne nauczanie, albo na przykład opieka nad więźniami w okupowanej Warszawie. Ona działała dosyć dobrze, dlatego że były jeszcze przedwojenne o długiej tradycji struktury pracy społecznej i były utworzone więzi społeczne i to było Towarzystwo Opieki nad Więźniami Patronat, które w nowych warunkach, mając już wytworzony jakby model działania w więzieniach, mogło też jakby działać na Pawiaku.
Jak oceniasz rolę przedwojennych więzi społecznych i środowiskowych w organizowaniu się bohaterów twojej książki wobec narastającej dyskryminacji, tak jak na przykład getto ławkowe? Czy były one bardziej źródłem siły i solidarności, czy raczej ograniczeniem w przeciwdziałaniu tym zjawiskom?
Taki konsekwentny lobbing nienawiści, on niestety przynosi sukcesy i to jest moim zdaniem ta historia o getcie ławkowym na przedwojennych uniwersytetach, to jest bardzo dobry przykład tego. Ale też właśnie z drugiej strony w samych Kamieniach na Szaniec możemy znaleźć jakby przykłady na to, w jaki sposób taka działalność odparta na przykład właśnie na silnych więziach koleżeńskich, międzyludzkich, na tym, że były przed wojną jakieś struktury już pomiędzy tymi bohaterami utworzone, sprawiło, że oni w zorganizowany sposób będą działać w tej sytuacji kryzysu.
No tutaj absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz o właśnie współczesności i że ten język nienawiści, no dokładnie można zobaczyć, jak to działa, bo on rośnie od początku i teraz w szkole no obserwuję, czasami słucham, co mówi młodzież i coś, co jeszcze 10 lat temu niektórzy myśleli, ale nikt nie mówił tego głośno, to już można to powiedzieć głośno i to jest rzeczywiście straszne i no i te mechanizmy znowu działają, także to jest ważny wątek, myślę, żeby o tym mówić. W książce dużo miejsca poświęcasz pojęciu męskości. Czy uważasz, że Kamienie na Szaniec przyczyniły się do utrwalenia pewnego modelu męskości w polskiej kulturze?
Chyba nie. Chyba tak nie uważam. Raczej sądzę, że pewna męskocentryczność w ogóle naszej kultury, co nie jest zresztą cechą tylko kultury polskiej, ale w ogóle jakiejś takiej europejskiej, zachodniej, sprawiła, że Kamienie na Szaniec wyglądały jak wyglądają, że są jednak opowieścią o tych bohaterskich chłopcach, chociaż na przykład Aleksander Kamiński, znowu wracam do jego działalności konspiracyjnej, która była bardzo wszechstronna i on nie tylko był komendantem organizacji Małego Sabotażu Wawer, ale był też szefem, redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego. Pracował też w warszawskim okręgu Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, czyli takiego Ministerstwa Informacji, byśmy powiedzieli, czy jakiegoś takiego, ale też trochę Ministerstwa Public Relations, jakiejś takiej obsługi prasowej. I on współpracował z bardzo wieloma kobietami, doświadczał bardzo wielu dramatycznych przygód w czasie okupacji i też jego najbliższe współpracowniczki na przykład bywały aresztowane, no ale jednak uwiodła go ta historia tych chłopców. Natomiast niewątpliwie jest tak, że Kamiński próbował napisać jakiś taki, trochę jakby zreformować model męskości i on wydaje mi się, że też dlatego opisuje Zośkę jako takiego z pozoru delikatnego i wrażliwego, ale jednak tak naprawdę właśnie męskiego, żeby pokazać, że ta prawdziwa męskość, o której cały czas myśli się po prostu jak o czymś bardzo dobrym i o czymś godnym pożądania, no to jakby zależy tak naprawdę od charakteru. Tam jest w Kamieniach na Szaniec też taka scena, że Alek Dawidowski, który pracował w fabryce w czasie okupacji, był trochę wyśmiewany przez swoich kolegów z fabryki, że nie przyklina, że nie pali, nie pije, że nie chodzi z nimi na dziewczynki. No i że tak się trochę podśmiewywali z niego, że to jest taki harcerzyk. I tymczasem, jak pisze Kamiński, jak my wiemy, no to Alek był tym prawdziwym bohaterem, bo on w krytycznej sytuacji potrafił się zachować, potrafił zachować zimną krew, potrafił zachować przedsiębiorczość, sprawczość, aktywność. Wydaje mi się, że tutaj trochę jakby Kamiński polemizuje z różnymi takimi modelami męskości po to, żeby też stworzyć jakiś nowy typ, w ogóle jemu chodziło trochę o nowy typ człowieka i obywatela, no ale pewnie też właśnie nowy typ mężczyzny odpowiedzialny. Takiego też, który nie musi tych takich macho atrybutów mieć. Czasami właśnie są kojarzone z męskością.
A czy można powiedzieć w takim razie, że książka Zośka i Rudy to bardziej historia o współczesnej Polsce niż o II wojnie światowej?
To jest dopiero prowokacyjne pytanie.
Lubimy to robić w konkretnych rozmowach o książkach.
I to jest bardzo ciekawe, bo jak ja pisałam tą książkę, to cały czas starałam się trzymać w ryzach i na przykład nie tworzyć porównań, nie rysować tych analogii takich bardzo. Tak jakby cały czas sobie pomyślałam, nie aktualizuj przesadnie, po prostu opisz jak było, opisz pewien proces. Jeżeli coś jest łatwiejsze do zrozumienia, bo też pisząc tą książkę ja bardzo jakby myślałam o jakby młodych ludziach. Coś jest łatwiejsze do zrozumienia przez porównanie do jakiegoś dzisiejszego zjawiska, no to okej, okay. Na przykład propaganda to to samo wtedy, co dzisiaj public relations, ale starałam się tak na siłę nie dociskać tej aktualności. I to, że jednak mi wyszło to, bo dużo ludzi to dostrzega, no to trochę wychodzi z tego, że rzeczywiście pewne procesy są podobne i że są pewne lekcje do wyciągnięcia z tej historii, też z historii przedwojennej Polski. Natomiast nie było moim celem, żeby jakąś opowieść opakować w kostium historyczny, to zdecydowanie nie, ta historia jest najważniejsza. Natomiast zajmując się tą historią, rzeczywiście banalnie to może zabrzmieć, trochę możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość, ale też tak naprawdę to działa też w drugą stronę, bo ta historia była ze mną bardzo długi czas, bo to było i pisanie doktoratu długo i potem pisanie tej książki właściwie od nowa, zmienionej sytuacji, bo doktorat napisałam jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, a książkę już po. To było trochę tak, że właściwie teraźniejszość trochę bardziej jakby pomagała zrozumieć przeszłość. Właśnie to, że dzisiaj doświadczamy pewnych podobnych procesów czy podobnych zjawisk, pozwalało lepiej mi zrozumieć, dlaczego ludzie wtedy tak się zachowywali, pozwalało jakoś wyobrazić sobie, jak to mogło być. Też działa w tą stronę, że teraźniejszość pomaga nam zrozumieć przeszłość. Niestety nie zawsze przeszłość czegoś nas uczy. Może inaczej, nie zawsze wyciągamy wnioski, albo wyciągamy takie bardzo złe.
Czy odnoszę wrażenie, że nie wyciągamy ich wcale nawet?
No chyba, że niektórzy właśnie dobrze odrabiają lekcje tego, jak na przykład doprowadzić do społeczeństwa rządzonego autorytarnie, albo jak robić nienawistną propagandę.
A oni tak, to się
no
zgadzam.
Więc może właśnie to oni są lepsi w wyciąganiu z tych wniosków z przeszłości.
No i właśnie tutaj nawiązując jeszcze do tego, że czy to jest książka bardziej o współczesnej Polsce, czy bardziej o II wojnie światowej, to chciałabym zapytać o recepcję tej książki, bo to myślę bardzo dużo mówi o współczesnej Polsce. Jak zareagowali pierwsi czytelnicy? Czy to było raczej zrozumienie, czy raczej oburzenie?
To też jest specyficzne pytanie o tyle, że mamy różne obiegi tej recepcji i ja też nie jestem taką osobą, która by wyszukiwała recenzji i patrzyła w komentarze, bo raczej starał się tego sobie nie robić. Natomiast od znajomych osób czy osób na spotkaniach autorskich, ja bardzo często dostaję taką refleksję trochę jak od was, że bardzo dużo rzeczy kojarzy się ze współczesnością i że bardzo wiele właśnie procesów wygląda podobnie. Dużo osób też właśnie właśnie mówi mi, że dzięki temu Kamienie na Czaniec wydały im się znowu ciekawą lekturą, albo że na przykład nie myślały, że można tyle ciekawych rzeczy wokół tej książki opowiedzieć, co jest dla mnie największą radością, bo też trochę zależało mi na tym, żeby tą książkę, która jest taką trochę ramotą, taką trochę zakonserwowaną w tej formalinie lekturą, jakby rozruszać, też pokazać, co w ogóle bardzo lubię, że na podstawie nawet bardzo krótkiej książki i krótkiego jakiegoś wycinka historii małego można zbudować opowieść większą, pokazać więcej rzeczy. No i to są jakby reakcje tych osób, które przeczytały książkę, natomiast to są jeszcze reakcje osób, które jej nie przeczytały i one są rzeczywiście takie bardzo, można powiedzieć, historyczne, też wrogie po prostu. No ale one właśnie albo się opierają na tym, że te osoby tej książki nie przeczytały, co czasami po prostu widzę po tym, że przypisywane są jakieś sformułowania, których tam nie ma, albo jakieś takie błędy, których widzę, na przykład poznaję, że ktoś myli mnie z Elżbietą Janicką. No albo po prostu jest to krytyka, która się koncentruje na tym jednym wątku z pierwszego rozdziału i też na jakimś takim bardzo wybiórczym czytaniu, w ogóle bez zrozumienia i wyrywaniu wątku z kontekstu, no ale jest to dla mnie bardzo przykre, bo jak pan Krzysztof Stanowski powiedział w jakimś programie, że jego to irytuje, że jest taka książka, która jest napisana na podstawie tego, że jakiejś pani się wydaje, że Zośka był gejem. I ja to zobaczyłam i pomyślałam tak, aha, dobra, spoko, no to on przeczyta tą książkę i zobaczy, że ja nigdzie nie piszę, że Zośka był gejem i że ja w ogóle niczego nie przesądzam, więc w ogóle nie mam się czego bać. I jakby pewnie mu się tak wydaje, bo ktoś mu coś powiedział, natomiast no jak przeczytam tą książkę, no to ta książka się broni, bo niczego takiego tam nie pisze i nic takiego mi się nie wydaje, natomiast no jednak okazało się, że nie wszyscy chcą czytać ze zrozumieniem, no i oczywiście jest to przykre, ale nie wiem, co mogę na to poradzić. Mi zależało na tym, żeby dać czytelnikowi bardzo dużo jakby jakiejś takiej wolności interpretacyjnej i bardzo dużo zaufania, żeby nie mówić, co ma myśleć, no więc muszę sobie pogodzić się z tym, że niektórzy czytelnicy w ogóle nie chcą być czytelnikami albo w ogóle nie chcą myśleć.
To ja może jeszcze tak dopowiem właśnie z doświadczenia nauczycielskiego, że gdy pracowałam w szkole podstawowej, trochę mi brakowało czegoś takiego jak twoja książka, bo z mojego punktu widzenia jako nauczycielki ci bohaterowie są tacy bardzo jednowymiarowi i tak jakby nie miałam przyjemności z omawiania tej lektury ze względu na właśnie taką tę agitacyjny charakter Kamieni na Szaniec. No i oczywiście też starałam się trochę pokazać, że może nie wszystko jest takie czarno-białe. To, co ja robiłam z uczniami, to na przykład czytaliśmy Akcję pod Arsenałem, no i tak jakby mówię, czy to była słuszna decyzja, wszyscy tak, tak, tak. No i potem mówię, następnego dnia Niemcy w odwecie rozstrzelali, nie pamiętam na ile osób, chyba 120. Czy nadal uważacie, że to była dobra decyzja? No i tak trochę uczniowie się zatrzymywali, bo ta książka jest taka bardzo jednostronna, rzeczywiście nie prowokuje do pewnych pytań, no ale to jest prawdziwa historia, gdzie te pytania powinny się pojawić, także no teraz po lekturze już nie będę mieć Kamieni na Szaniec, bo już nie pracuję w szkole podstawowej, ale ten kontekst na pewno by się przydał, żeby tak trochę krytycznie i nie tak jednostronnie spojrzeć na tę lekturę i ona się od razu robi przez to też ciekawsza.
To jest trochę tak z lekturami, może jeszcze powiem, że one te kumulują swoją własną legendę, jak takie kule śniegowe i potem dlatego ciężko jest je wyjąć z kanonu, bo jak coś jest przez kilkadziesiąt lat lekturą, no to każdy taki gest usunięcia jest zawsze, będzie szeroko dyskutowany. Ja bardzo lubię taką następną książkę Aleksandra Kamińskiego, Zośka i parasol, która opisuje właśnie losy żołnierzy Zośki. Od momentu jego śmierci właściwie do końca Powstania Warszawskiego i to jest niestety cegła, więc pewnie trudno by ją się omawiało nawet w liceum, bo dla podstawówki wydaje mi się, że jest za trudna, ale to jest książka, którą ja swego czasu omawiałam ze studentami i uważam, że ona jest znacznie głębsza niż Kamienie na Szaniec w takim sensie, że jak bardziej wprost opisuje różne właśnie dylematy wychowawcze, pokazuje w jaki sposób wojna wywierała demoralizujący wpływ na tych chłopaków i jak bardzo to kierownictwo Szarych Szeregów i oni sami próbowali z tym walczyć, jak właśnie starali się, żeby nie popaść w jakiś taki nihilizm, ale też nie zawsze im się to udawało, decyzje wyższego kierownictwa Armii Krajowej, no że czasami były po prostu lekkomyślne i było to szafowanie życiem żołnierzy, no i wreszcie ten opis Powstania Warszawskiego, który tam jest, on jest taki zupełnie nie cukierkowy, nie przekolorowany, tylko taki bardzo szczery i bardzo brutalny, więc to by była moja sugestia, że można by zamiast Kamieni na Szaniec czytać Zośkę i parasol w liceum, no ale jakby rozumiem, dlaczego mogłoby to być trudne z wielu powodów.
Zatrzymajmy się na chwilę przy wątku Kanału Zero. Mam wrażenie, że wbrew pozorom samo nagłośnienie tematu twojej książki nie działa na jej niekorzyść. Wręcz przeciwnie, czas antenowy w takim miejscu to dziś dobro niezwykle kosztowne, a program poświęcony twojej publikacji może realnie przyłożyć się na wzrost zainteresowania czytelników. Ale zostawmy na moment kwestię promocji. Bardziej ciekawi mnie proces twórczy. Czy w trakcie pracy nad książką był taki moment przełomowy, może nawet niewygodny, który dotychczasowym spojrzeniem na bohaterów, taki, w którym musiałaś na nowo zidentyfikować ich historię albo własny stosunek do niej?
To zależy, jak szeroko będziemy rozumieć ten proces pracy nad książką. No na pewno było kilka takich trudnych momentów, na przykład kiedy właśnie dosyć przypadkowo w książce biograficznej o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który chodził do tego samego liceum, był z tego samego rocznika, co Zośka i Rudy, trafia się na taką wzmiankę, że Bytnar, czyli Rudy, należał do grupy chuliganów endeckich w klasie i to wspomina jeden z jego kolegów, ale jakby nic więcej na ten temat nie mówi. To jest pytanie, co to mogło znaczyć. To był jakiś taki rzeczywiście dla mnie trudny moment, żeby sobie przepracować tą historię. Opisuję to w książce, potem mamy do dyspozycji jeszcze jedno świadectwo takiego człowieka, który był niby szefem tych grup szkolnych ONR-u, ale nie wiem, czy on mówi prawdę na ten temat, jakby to bardzo ciężko stwierdzić. Natomiast no rzeczywiście ten był bardzo trudny, żeby jakoś to sobie przerobić w głowie. No i jeszcze był taki moment, który pokazuje, jaką w ogóle moc ma takie czytanie lektur z komentarzem, że tak, z uwzględnieniem tego kontekstu historycznego, bo ja czytałam tę książkę wiele razy i wiele razy jakby czytałam o tym, że oni jechali w Beskid Śląski po maturze i nie zrobiło na mnie to jakiegoś wielkiego wrażenia, no Beskid Śląski ładnie, tak, to prawda. I nagle ten Trzyniec mnie tak, podczas którejś tam lektury tak mnie przykuł i że rzeczywiście to są te tereny Zaolzia i zaczęłam czytać na ten temat, że były oczywiście organizowane takie wycieczki przez Orbis na Zaolzie, na te ziemie jak pozyskane przez Polskę w 1938 roku i że to była wielka propagandowa machina. To pytanie właśnie, dlaczego oni tam jadą, w jakim charakterze i że to zostaje pozostawione bez komentarza, no to też był właśnie taki jeden z takich niepokojących momentów.
Dzisiaj rano jeszcze przygotowując się oglądałam właśnie ten materiał w Kanale Zero i miałam wrażenie, że w ogóle jest to o innej książce, bo tak zupełnie inaczej tam były rozłożone akcenty i tutaj ten gejdar, o którym chyba wspominasz, nie wiem, na jednej stronie, urósł do jakiegoś podstawowego narzędzia poznawczego. I to jest w ogóle niesamowite, że...
No tak, dla mnie było trochę szokujące, że można w takiej z taką złą wolą zinterpretować to, co ja piszę i jakby w ogóle przystąpić z taką potrzebą jakby ataku. Cały czas nie mogę wyjść ze zdumienia po tym, co się stało. Zwłaszcza, że jest to przykre nie tylko dlatego, że przeinacza w ogóle wydźwięk tej książki i tworzy jakiś kompletnie fałszywy jej obraz, no ale też dlatego, że po prostu na przykład dostaję po tym bardzo dużo hejterskich wiadomości i takich też bardzo nieprzyjemnych gruźb i zastanawiam się, czy ten człowiek, który Tomasz Wolny, który to jak nakręcił, czy on w ogóle zdawał sobie sprawę z tego, że to może mieć takie konsekwencje dla człowieka, którym jestem, czy sobie nie zdawał i która opcja jest gorsza, no bo albo jakby jest bardzo lekkomyślny, albo jest bardzo okrutny. Tak sobie myślę, że jest takie powiedzenie ruchu anonimowych alkoholików, że Boże, daj mi siłę, żebym miał odwagę walczyć z rzeczami, które mogę zmienić i pogodzić się z tymi, których nie mogę. I żebym miał zdolność odróżniania jednych od drugich. Ta zdolność jest oczywiście bardzo trudna, no ale chyba muszę się pogodzić z tym, że jeżeli ktoś chce być hejterem, no to będzie hejterem. I to jest oczywiście bardzo przykra lekcja, bo mi się wydawało, że jednak warto rozmawiać i że jak się będzie podejmować taką spokojną rozmowę, to kogoś się nie obrazi. Natomiast to w jakiś sposób czasami niektórzy nie chcą brać udziału w tej rozmowie, no to trochę podważa tą wiarę w sens tego dialogu i w to, że możemy dojść do jakiegoś porozumienia ponad takimi podziałami politycznymi, doraźnymi.
Ja bym nazwała to po imieniu, to była ewidentna manipulacja, która miała na celu zdyskredytować twój warsztat, że ty po prostu masz jakąś ideę, że jesteś wyposażona w gejdar i ty będziesz interpretować na zasadzie, że twoja książka jest oparta na analizie wielu źródeł, ma aparat naukowy, ma przypisy, ktoś w ogóle tego nie zauważył, to nie mógł być przypadek.
Ja paradoksalnie dobrze bawiłem się podczas oglądania filmu autorstwa pana Wolnego i to nie w sensie czysto rozrywkowym, lecz raczej obserwacyjnym. Dawno nie widziałem tak kogoś zacieszywionego wokół jednego tematu. To było doświadczenie osobliwe, nawet momentami fascynujące. Pozostaje jednak pytanie zasadnicze. Gdyby Kanał Zero zaprosił cię do studia, proponując bezpośrednią konfrontację na wizji, Przyjęłabyś to zaproszenie, czy raczej uznałabyś, że taka forma debaty nie sprzyja rzetelnej rozmowie?
Nie wiem. Znaczy, z jednej strony wydaje mi się to, że nie ma nic prostszego niż jakby właśnie zdebunkować, zdementować i pokazać, w jaki sposób tam manipulacja została sfabrykowana i w jaki sposób tam cytaty są pocięte, powyciągane z kontekstu, w jaki sposób też czasami słowa są niezrozumiane. Kiedy ja używam słowa partyzantka w sensie rodzaju walki i metaforycznym, to pan Tomasz myśli, że mówię o kobiecie partyzancie. To jest jeden z wielu przykładów. Więc nie wiem, czy jeżeli ktoś jest tak wrogo nastawiony, no to ma ochotę w ogóle oddawać głos drugiej stronie i dawać jej takie pole do tego, żeby się obroniła, no bo to musiałoby się wiązać ze zdemaskowaniem jednak kłamstw i manipulacji, więc pewnie nie chcieliby tego robić.
No i nie zrobili tego, no bo gdyby chcieli, to by no pewnie tak się zwrócili.
Tak.
No właśnie, a jak w tym momencie młodzi czytelnicy powinni czytać Kamienie na szaniec? Jakie tu powinno być podejście do tej lektury? Który teraz.
No znowu jakby to nie jest tak, że ja będę mówić, że młodzi czytelnicy coś powinni, bo to nie jest moje zadanie i to nie jest moja pozycja. Ja myślę, że raczej być może zadaniem dorosłych jest uprzystępnienie im tej lektury i wytłumaczenie właśnie tego historycznego kontekstu. Dlatego też pisząc tą książkę myślałam o rodzicach dzieci w wieku szkolnym. Bo wiem też właśnie, że ta książka bardzo silnie oddziałuje ciągle emocjonalnie na dzieci i na młodzież. Natomiast moim takim marzeniem byłoby to, żeby właśnie szkoła podchodziła w ogóle krytycznie do lektur i tylko żeby pokazywała, kiedy to było napisane, dlaczego to było napisane, jakie były czasy wtedy, kiedy to było napisane, dla kogo, żeby też się tłumaczyła rzeczy, które nie są dzisiaj zrozumiałe dla współczesnych młodych odbiorców. Mogą być jakieś takie w ogóle nieprzystające do tego świata, w którym oni żyją. Na przykład sam fakt, że w czasach II Rzeczpospolitej właściwie nie było koedukacyjnych liceów, tylko licea były szkoły średnie, gimnazja były żeńskie i męskie, no to to już w ogóle inaczej kształtowało trochę relacje między chłopakami i dziewczynami. I to mogło też wpływać na to, dlaczego w niektórych książkach mamy tylko przygody chłopców, a w innych tylko przygody dziewcząt. I myślę, że warto to jest powiedzieć dzieciom, że kiedyś tak było, teraz jest inaczej. Taka sytuacja ma swoje takie zalety, a te takie, a czy wy byście chciały być samymi dziewczynkami, a może nie, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jeden z wielu przykładów, ale wydaje mi się, że nie rozmawiając z dziećmi o historii i też historii literatury, to nie jest coś, czego nie da się zrobić. Wydaje mi się, że da się to zrobić i że dzieci chętnie też chłoną historię i opowieść o tym, że kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej.
A gdybyś mogła zadać jedno pytanie któremuś bohateru swojej książki, Zośce lub Ludemu, to co by to było? Na pewno o tym myślałaś.
Tak, oczywiście, że tak, ale wbrew pozorom nie wiem, czy chciałabym, żeby to były takie pytania, które stawiam w książce, bo może właśnie trochę boję się odpowiedzi, więc nie zadałabym Rodemu pytania, czy był w ONR, a Zośce, co myślał na temat tego, że jego ojciec wprowadził getto ławkowe, albo czy usiadłby po stronie aryjskiej czy żydowskiej. Myślę, że dla mnie ważniejsze od zadania pytania, już teraz jakby na takim poziomie zupełnej fantazji, bo rozumiem, że to jest fantazja i też lubię takie fantazje, byłoby ciekawe po prostu ich zobaczyć na żywo i na przykład sprawdzić, jak w działaniu wyglądała ta ich wielka charyzma, zwłaszcza charyzma Zośki. Wydaje mi się, że to musiała być naprawdę jakaś taka fascynująca postać, więc nie zamyśliłam żadnego jakby konkretnego pytania, chyba że jakieś takie techniczne, bo na przykład Rudy był bardzo uzdolniony technicznie i inżyniersko, więc można by się na przykład zapytać, jak dokładnie działało to wieczne pióro, które wymyślił do malowania na murach, albo jak zbudować kajak, albo coś w tym stylu.
I na koniec, czy ta książka zamyka temat, czy raczej otwiera dopiero dyskusję na temat polskiej pamięci historycznej?
Nie, no zdecydowanie mam nadzieję, że otwiera. Te wątki są też tak jakby po prostu szkicowane, jest rzucone kilka problemów do rozwagi, ale tam jest jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. W ogóle sama postać Aleksandra Kamińskiego to jest postać, która by naprawdę zasługiwała na jakąś taką porządną biografię kulturową, bo to jest człowiek, który urodził się w 1903 roku, zmarł w 1978 i jego życiorys obejmuje ile systemów politycznych, ile krajów, że tak powiem, zmian ustrojowych i uważam, że on jest jakby fascynującą postacią, która też niesłusznie została trochę przycięta czy ograniczona do tej roli autora Kamieni na szaniec. A to był naprawdę człowiek, który nie tylko pisał, ale też działał. No ale to nie tylko ten wątek, myślę, że no w ogóle cały czas powinniśmy przerabiać tą historię i też teraz wydaje mi się, że szczególnie istotny jest ten wątek patrzenia na tą historię konspiracji II wojny światowej, oporu stawianego okupantom właśnie od takiej strony wręcz szukania know-how tego, co zadziałało i takich przestróg przed tym, co nie działało, albo co się okazało nieskuteczne.
Czy to znaczy, że chcesz się zająć tym tematem i szykuje się kolejna jakaś publikacja?
Ja bym bardzo jeszcze chciała się zająć tym tematem, zwłaszcza albo tematem harcerek, albo właśnie tematem tych różnych innego oporu niż zbrojny w czasie okupacji, no ale czas pokaże.
Jakie trzy książki zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę?
O Jezu, ale niespodziewane pytanie, ale na szczęście, dobra, jedna to na pewno byłaby Jan Błoński, Mikołaj Sępszerzyński i Początki polskiego baroku. Wiem, że nie spodziewaliście się takiej odpowiedzi, ale to była właśnie jedna z książek, które jakby pokazały mi, jak bardzo można polubić literaturę, której się kiedyś nie rozumiało, jeśli się ją zrozumie. To na pewno. A co do pozostałych, to pewnie mam teraz w głowie jakiś mętlik, a jak wyjdę, to mi się otworzy. Ale myślę, że może na przykład Kafę pod Minogą, Wiecha? Może coś Nabokowa, ale nie wiem co dokładnie. To musiałabym się zastanowić. Może
Lolitę klasycznie.
Nie, chyba już nie, chyba już mam dosyć Lolity. Może Zaproszenie na egzekucję?
Koniec. Dziękuję
koniec.
Bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny już szybki monolog o książce. Dziś wieczorem powiem o powieści Arturo Pereza Reverte w Cieniu Orła. Książka została wydana przez wydawnictwo Artrage w serii książek historycznych Przeszły Ciągły w brawurowym tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego. Arturo Pérez Reverte był chyba moim pierwszym pisarzem, który nie zdobył Nobla, był aktywnie tworzącym autorem i nie pisał literatury stricte gatunkowej, po którego z własnego, pełni świadomego wyboru sięgnąłem i dlatego mam do niego dużo sentymentu. I jak widzę jakąś nową, wydaną książkę podpisaną jego nazwiskiem, to ją zaraz kupuję, choć nie zawsze czytam od razu. Z W cieniu orła poszło, jak na moje powolne standardy, wręcz błyskawicznie. Książka została wydana w lipcu 2024 roku, a ja już po niecałym roku ją przeczytałem. Nie powiem, pomogły w tym wypadku jej niewielkie rozmiary, nieco powyżej 100 stron i moja chęć na jakąś ekspresową lekturę. W cieniu orła to opowieść fabularnie historyczna. Rozgrywa się, poza retrospekcjami i dopowiedzeniami wątków, podczas nieszczęsnej wyprawy Napoleona i jego wielkiej armii na Moskwę i jej jeszcze bardziej tragicznego odwrotu stamtąd. Bohaterem zbiorowym jest tutaj batalion wojsk hiszpańskich wcielony do napoleońskich wojsk siłą, przymusem, a dokładnie poprzez zagrożenie rozstrzelaniem po nieudanej próbie dezercji. I właśnie podczas pewnej fikcyjnej bitwy już nieopodal Moskwy decydują się ci niechętni żołnierze spróbować dezercji raz jeszcze. Pozorują więc atak na flankę wojsk carskich, licząc, że w ostatniej chwili zostaną wzięci przez nich do niewoli. Tyle, że bitwa jest już właściwie przez wojska Bonapartego przegrywana, a pozorowany atak zostaje błędnie wzięty zarówno przez Francuzów, jak i Rosjan za bohaterski szturm. I w efekcie porywa on wojska sprzymierzone pod sztandarem cesarza do kontrataku. I tak oto oddział niedoszłych hiszpańskich uciekinierów z dezerterów zmienia się w miłowolnych bohaterów. Ale w cieniu orła to nie jest powieść gatunku literatury historycznej, a raczej dosadny żart literacki, który ma obśmiać trochę przez łzy, tyleż Francuzów, Bonapartego i jego armię, co samą ideę wojny i jednowładztwa. I choć jest to żart przedni, to jednak rozciągnięty na te sto kilka stron momentami zaczął mnie męczyć. Pérez Reverte daje nam kilka ciekawych momentów, które wykraczają poza formę humorystyczną i oferują czytelnikowi także emocje fabularne. Jak na przykład rozmowa Bonapartego z dowódcą Hiszpanów, który orientuje się, że Napoleon domyślił się, że szaleńczy atak wczorajszych bohaterów był tak naprawdę próbą dezercji. Czy też inna scena opisująca podczas odwrotu armii francuskiej bohaterską obronę pewnego mostu. Pragnę podkreślić pracę tłumacza, Filipa Łobodzińskiego, który musiał się doskonale bawić podczas pracy nad tą książką, oddając na nasz język ten niebanalny lingwistyczny żart Péreza Reverte. Wszystkie te bełkotliwe sfrancużenia, epitety, którymi obrzuca się tak wielkiego cesarza, jak i wszystkich Francuzów, czy też inne pośmiechujki brzmią po prostu znakomicie. I bawią niezależnie od przecież też zabawnej fabuły. To znaczy, uściślam, forma książki jest humorystyczna, ale jest to humor momentami absurdalny, podszyty smutkiem, świadomością, że to wszystko dzieje się w stanie permanentnego zagrożenia, że to jest zderzenie człowieka z wojną, z czymś znacznie większym od niego, czemu można tylko śmiać się w twarz i ginąć, kląc pod sumiastym wąsem. Z jednej strony chciałbym, żeby ta historia została opowiedziana dokładnie, po Bożemu, z rozpisanymi dokładniej bohaterami, dramaturgią fabularną budującą akcję. Z drugiej jednak, czyż nie dostalibyśmy jeszcze jednej powieści antywojennej, jakich było już wiele? A tak Pérez Reverte zaserwował nam prześmieszny, jednocześnie przesmutny literacki dowcip, który zapadnie przynajmniej mi na dłużej w pamięć. Wprawdzie dokona tego raczej formą i brzmieniem literackiej frazy niż samą fabułą. Mnie osobiście ten dowcip, choć przedni, wydał się nieco za długi i pewne pasusy powtórzenia epitetów można było sobie w nim darować, ponieważ ten sam dowcip opowiadany kilkanaście razy traci nieco na śmieszności. Książkę oceniam na 6-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I tym literackim akcentem stawiamy dziś kropkę w 62. odcinku Konkretnych Rozmów o Książkach. Dziękujemy naszej gościni za inspirującą rozmowę. Dziękujemy również Państwu za obecność po drugiej stronie odbiorników. Jak zawsze uważną i niezawodną. Jeśli coś z dzisiejszego spotkania zostanie z Państwem na dłużej, jakaś myśl, pytanie, to znaczy, że było warto. To mówiłem ja, Michał Barton. Do usłyszenia wkrótce. A teraz dobranoc.